Gość dnia.
Minęła godzina 13.10, a więc jak codziennie spotykamy się w programie Gość dnia. Ja nazywam się Tomasz Gorczyca i dzisiaj będziemy rozmawiać na temat mazowieckich parków krajobrazowych. Temat bardzo ciekawy, szczególnie dla miłośników przyrody. Jak się okaże w trakcie spotkania, także dla miłośników grzybobrania będzie wiele ciekawych tematów, wiele pomysłów, na przykład na weekendowe wycieczki, bo są u nas na Mazowszu przepiękne miejsca, o których nawet nie wiemy. A dzisiejszym gościem będzie osoba, która zna się na tym chyba najlepiej i powie nam bardzo dużo na ten temat, czyli pan Sylwester Hołast, dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Dzień dobry.
Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
No właśnie, huczna zapowiedź i nie, mówię to nie bez przyczyny, bo już zamieniliśmy sobie kilka słów przed wejściem na antenę i pan Sylwester ma ogromną wiedzę na temat parków krajobrazowych i mam nadzieję, że się z nami tutaj podzieli, że odpowie nam na nasze pytania, a także sam będzie wiele, wiele ciekawych rzeczy, które nam nawet na myśl nie przyjdą, będzie nam o nich opowiadał. No to panie Sylwestrze, na samym początku, parki krajobrazowe, mamy ich 5 w naszym zespole, jeden nawet bardzo, bardzo blisko Płocka. Proszę nam opowiedzieć na ich temat coś.
W skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, który jest jednostką organizacyjną województwa mazowieckiego, wchodzi 5 parków. To jest tutaj najbliżej Płocka, jak pan redaktor powiedział, Brudzeński Park Krajobrazowy, ale 2 blisko Warszawy, Chojnowski Park Krajobrazowy i Mazowiecki Park Krajobrazowy, Puszcza Kozienicka, czyli Kozienicki Park Krajobrazowy i największy park na Mazowszu, Nadburzański Park Krajobrazowy, który chroni 140 km rzeki Bug i 40 km rzeki Narew.
Dobrze, to może rozwiniemy temat tego najbliższego tutaj Płocka, czyli Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego.
Ja powiem tak, każdy park to jest perełka Mazowsza, ale każdy park ma w sobie jeszcze perełkę. I Brudzeński Park, perełką Brudzeńskiego Parku jest rzeka Skrwa Prawa. To jest taki niespotykany krajobraz na Mazowszu. Każdy myśli, że Mazowsze to jest bardzo płaskie województwo. Gdzieś wyjdziemy sobie poza miasto, to możemy zobaczyć te płaskie pola, lasy. Aczkolwiek to jest trochę złudne, ponieważ najwyższy punkt na Mazowszu ma 408 metrów nad poziomem morza. To jest Góra Altana, tu na południu Mazowsza, gdzie już się zaczynają Góry Świętokrzyskie. Ale wracając do Brudzeńskiego Parku, to jest to park przepiękny z tego względu, że ma bardzo piękną rzekę, która wżłobiła się wąwozami, 20-30 metrowymi wąwozami w głąb i możemy właśnie zobaczyć taką ciekawostkę, ten piękny krajobraz rzeki Skrwy i nazywamy Szwajcarią tak naprawdę, Brudzeńską chyba, prawda? Jest ze względu na krajobraz.
Zgadza się. Dobrze, to Brudzeński Park pokrótce omówiliśmy, to oddam panu głos teraz już w dowolnej kolejności o kolejnych parkach.
Jak powiedziałem, każdy park ma coś w sobie pięknego. To, co warto przyjść, zobaczyć i podziwiać, ale każdy park jest piękny. Ja mówię, jest ten najpiękniejszy park, w którym akurat jestem, bo trudno wybrać. Każdemu może się podobać coś innego. Tak jak powiedziałem, Nadburzański Park to jest rzeka Bug. Dzika rzeka w Europie, jedna z większych rzek, nieuregulowanych i dlatego ma tą przepiękną przyrodę. Również rzeka Narew, bardzo podobna do Bugu. Również duża rzeka tych dolin środkowo-polskich, nieuregulowana, przez to dzika, warta zobaczenia i odwiedzenia i bardzo przyjazna przez to jest przyrodzie. Następny park, 2 parki to są ciekawostki koło Warszawy, które stanowią zielony pierścień Warszawy, Chojnowski Park Krajobrazowy i Mazowiecki Park Krajobrazowy. One stanowią zielony pierścień razem z Kampinoskim Parkiem Narodowym. To jest miejsce odpoczynku dla warszawiaków, dla okolicznej ludności, a przede wszystkim napływ tego świeżego powietrza do Warszawy, które nam brakuje. I warszawiacy z tego zielonego pierścienia korzystają. Jeszcze jest taka ciekawostka, że Mazowiecki Park Krajobrazowy leży na terenie 2 dzielnic Warszawy. Jest na terenie dzielnicy Wesoła i Wawer i to jest taki ewenement chyba na skalę światową, żeby park krajobrazowy był w stolicy państwa. No i historyczny park Kozienicki, to jest dawna Puszcza Królewska. Między innymi ona słynie z tego, że stamtąd było pobierane drewno na budowę mostu łyżwowego w Wyszogrodzie, kiedy wojska polskie przedostawały się na bitwę pod Grunwaldem i to była taka ciekawostka techniczna, saperska, że można było ten most łyżwowy wybudować w Wyszogrodzie, a spławiając drewno właśnie z Puszczy Kozienickiej tutaj pod Wyszogród. To jest taka ciekawostka. Wow. Przyrodniczo każdy park ma tą swoją najciekawszą rzecz. Na przykład w Kozienickim to są królewskie źródła. Tam jest pełno źródeł, które wybijają ze małych takich wzgórz i ludzie bardzo chętnie na te królewskie źródła idą po wodę, żeby zaczerpnąć czystą wodę wybijającą spod ziemi. Mazowiecki Park z kolei, ewenementem tego parku i taką ciekawostką to jest bagno Całowanie. To jest największe bagno na terenie województwa mazowieckiego, które udostępnione jest. Mamy tam ścieżkę 13 błota stóp. Ona taką ma ciekawą nazwę. A dlaczego 13 błota stóp? No i jedna stopa to jest około 30 centymetrów. I tam mamy 4 metry bagna, gdzie można się zapaść, głównie tam na jesieni, zimą, gdzie ten torf jest troszeczkę taki upłyniony i tam miąższość tego torfu właśnie sięga 4 metrów. Nam bardzo często zdarza się tam utopić ciągniki na przykład i później musimy je wyciągać i to trwa czasami bardzo długo w czasie wykosu, które musimy robić dla ochrony czynnej właśnie przyrody.
Tak jak mówiłem, bardzo wiele ciekawostek pan Sylwester ma w sobie, bo żyje tymi parkami i tą naturą. Czy są jeszcze takie wyjątkowe miejsca, o których chciałby pan wspomnieć na terenie tych parków?
Na przykład Park Mazowiecki ma jeszcze bardzo jedno ciekawe miejsce, stworzone przez człowieka. To jest jeziorko na torfach między Karczewem a Otwockiem, wykopane kiedyś dla pozyskiwania torfu. Właśnie powiedziałem o tym torfie, że tam są bardzo głębokie pokłady. To jest same północ bagna Całowanie. I jeziorko sztuczne, które się nazywa jeziorem na torfach, ma ścieżkę edukacyjną, łabędzim szlak i możemy wyjść na pomost i podziwiać to piękne jeziorko wykopane przez człowieka kilkadziesiąt lat temu dla pozyskania torfu. Kiedyś tym torfem się opalano, prawda? Zamiast węgla był trudno dostępny węgiel. Ludzie pozyskiwali torf, żeby się ogrzewać zimą, albo czasami pozyskiwali ten torf, żeby nawozić swoje ogródki czy ziemię. I takie jeziorko 6-hektarowe zostało tam wykopane. Potem ono zostało zalane wodą gruntową i teraz jest przepiękny rezerwat. Jest tak piękna przyroda w tym miejscu, stworzona przez człowieka sztucznie, że w tej chwili to jest rezerwat przyrody na torfach.
Bardzo ciekawe. Panie Sylwestrze, teraz, gdy rozmawiamy, jest bardzo ciekawy czas także dla wszystkich maniaków grzybobrania, bo naprawdę mamy wysyp tych grzybów i także w parkach krajobrazowych są liczne zbiory, wielu grzybiarzy można spotkać. Może troszeczkę na ten temat właśnie, na okres tych grzybobrań.
Nastała jesień. Jesień ma swoje różne prawa. Przede wszystkim jest piękną porą roku, dlatego że wszystko staje się kolorowe. Dochodzą po tej zieleni, która była w czasie wiosny najbardziej bujna, lata, teraz nastąpiła jesień i zmiana kolorów, czyli mamy z tego zielonego, pojawiają się kolory jak sygnalizacji świetlnej, żółty, pomarańczowy, czerwony, ale i brązowy, czarny i przepiękna gra kolorów stworzy dla nas niesamowite obrazy, które możemy podziwiać, kiedy się wybierzemy właśnie do lasu, choćby teraz jesienną porą na grzyby. Grzyby w Parku Krajobrazowym możemy zbierać, nie możemy zbierać tylko w rezerwatach, żebyśmy nie wchodzili. Rezerwaty są oznaczone, to są takie bardzo ścisłe obszary, które chronimy bardzo mocno, dlatego w tych rezerwatach nie można zbierać, ale wszędzie, we wszystkich innych lasach Parku Krajobrazowego, na przykład Brudzyńskiego, możemy zbierać grzyby. Oczywiście grzyby zbieramy te, które znamy. Nigdy nie, bo jednak łatwo się pomylić czasami. Te grzyby, które znamy, możemy zbierać. Oczywiście musimy się dobrze przygotować. Przede wszystkim buty, najlepiej kalosze, koszyk na grzyby, nóż i wtedy możemy sobie spokojnie zbierać. Grzyby są przepyszne, a przede wszystkim frajda z grzybów to jest samo zbieranie grzybów, to jest największa frajda, gdzie wtedy faktycznie możemy być sami z sobą, oddychać świeżym powietrzem, mieć jakieś przemyślenia, a jeszcze przy okazji możemy zebrać grzyby i zrobić z tego bardzo smaczny posiłek.
Czy pan też jest grzybiarzem?
Ja uwielbiam zbierać grzyby, uwielbiam prawdziwki, tak jak każdy, ale podgrzybki takie zrobione w śmietanie, to jest moje ulubione danie. Też lubię zbierać taki ciekawy grzyb, nie wszyscy zbierają, kiedyś był pod ochroną, ale teraz przestał, nazywa się szmaciak. To jest taki duży grzyb, podobny do kalafiora, którego jeśli się znajdzie, na przykład na starych sosnach, to on waży 3-4 kilo i w zasadzie mamy grzybobranie owocne, znajdując takiego jednego grzyba, który tak się nazywa szmaciak, a wygląda jak kalafior.
To ja przyznam się, że także lubię chodzić na grzyby, ale tego grzyba nie znałem, więc także kolejna ciekawostka. Panie Sylwestrze, czy tak licznie grono grzybiarzy, ilu teraz się pojawia w lasach? No bo widzimy, jak ludzie wstawiają gdzieś tam na Facebooka zdjęcia, że całe bagażniki tych grzybów wywożą. Czy my możemy być inwazyjni?
Tak, na pewno. Też sposób zbierania grzybów albo wjazd samochodem do lasu. Prawda? Wszyscy prawie już mamy samochody, czy w rodzinie jest przynajmniej samochód i to jest takie groźne, to wjeżdżanie do lasu. Drugie jednak płoszymy zwierzynę, prawda? Las, park to jest dom dla zwierząt i my wchodząc wszystkie takie zarośla, gęstwiny, płoszymy zwierzynę i myślę jednak, że jeśli tych grzybiarzy jest bardzo dużo, to może być jakieś zagrożenie dla grzybni, dla deptania innych roślin przy okazji, prawda, bo czasami idą i ludzie kopią jakieś grzyby, które są niejadalne, a one są bardzo piękne, niektóre są pod ochroną i to jest jakaś presja na przyrodę, którą powinniśmy ograniczać. No przede wszystkim nie wjeżdżać wszędzie samochodem, tylko zostawić samochód, przejść się nawet te parę kilometrów, albo nie wjeżdżać w każde ostoje, bo nawet jak ten samochód zostawimy, to też nie przejdziemy do samej głębi lasu i ta ostoja dla zwierząt jakaś zostanie. To jest ich dom i trzeba szanować tu te zwierzęta, które są u siebie tak naprawdę, a my jesteśmy trochę intruzami w lesie.
Zgadza się z pewnością. Szacunek to bardzo ważne słowo w tym wszystkim, żeby szanować miejsce, do którego wchodzimy. No właśnie chciałbym też powiedzieć o tym zbieraniu grzybów, bo grzyby można zbierać poprawnie lub niepoprawnie. Nie wiem, czy to jest mit. Jeśli to jest mit, to proszę mnie wyprowadzić z błędu, że także na przykład nie wyrywając grzyba, tylko ścinając go, nie odradza się grzybnia przez to. Na przykład, czy to jest mit? Czy to jest prawda?
No powinno się chyba wykręcać te grzyby i obcinać ogonek, ale wykręcić grzyb z tej grzybni, prawda? To jest takie chyba poprawne zbieranie też, żeby te ogonki jednak były wykręcane i obcinane dopiero potem oczyszczany grzyb.
Czy przychodzą panu na myśli jeszcze jakieś takie zasady poprawnego zachowania? Czy to jeśli jesteśmy grzybiarzem, czy po prostu jesteśmy turystą w lesie?
No przede wszystkim nie wolno zostawiać śmieci. Jak ten las zastaliśmy, raczej powinniśmy go zastać czystego. Taki las zostawiajmy, czyli te śmiecie zabierajmy z sobą. Nie płoszmy zwierząt, nie zachowujmy się głośno, nie krzyczmy tam między grzybiarzami, bardzo często gdzieś się zgubią i nawołują siebie. To płoszy zwierzęta, to im przeszkadza tutaj w odpoczynku, bo zwierzęta w dzień odpoczywają, my w dzień zbieramy, one przeważnie gdzieś śpią sobie i takie nawoływanie, krzyki, to jednak je niepokoi i one są niespokojne, wtedy nie mogą mieć tego spokojnego odpoczynku dziennego. No i chyba tutaj nie wjeżdżajmy do lasu samochodami głęboko. Idźmy na pieszo sobie spokojnie, właśnie się zachowując tak kulturalnie, bo to jest właśnie dom zwierząt i ich oaza.
Bo właśnie ciekawostką jest też to, że nie w każdym państwie mamy taką swobodę zbierania grzybów jak u nas w Polsce. Na przykład we Włoszech jest to zakazane. Myśli pan, że to jest ze względu na tą inwazyjność człowieka właśnie?
Ja myślę tak, a w niektórych państwach na przykład są ograniczone ilości. Że można zbierać 2 kilo grzybów i to faktycznie gdzieś policja, czy ta straż leśna sprawdza ważność, są bardzo duże mandaty. Ostatnio chyba w Niemczech przeczytałem, że Szwajcarzy właśnie zbierali, to zapłacili po 30 tysięcy na nasze pieniądze kary, po 30 tysięcy złotych właśnie, że mieli za dużo kilogramów. Ja myślę, że u nas też jednak może dojść do jakiegoś ograniczenia ilościowego zbierania grzybów, tak, żeby jednak za dużo tych grzybów nie zbierać i zostawiać w lesie.
Czy częścią pana pracy jako dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych jest właśnie dbanie także o bezpieczeństwo tych terenów?
Tak, my się zajmujemy przede wszystkim. Naszą podstawową pracą to jest ochrona przyrody, również czynna ochrona przyrody. Zajmujemy się również gospodarką przestrzenną, to znaczy chcemy, żeby te tereny chronione nie były mocno zabudowywane. I następnym naszym taką częścią pracy to jest turystyka, rekreacja, udostępnianie parków właśnie dla ludzi też, ale to żeby ten udostępnianie było takie bez szkody dla przyrody, czyli stworzymy ścieżki przyrodnicze, chcemy, żeby nasi turyści, odwiedzający, nasi goście wchodzili w odpowiednie obszary. Nie w każde właśnie, żeby nie wchodzili w rezerwaty. Na przykład w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym są 3 rezerwaty. I ta ochrona nasza przyrody to jest podstawowe zadanie. Jak powiedziałem, ona może być czynna i w każdym parku skupiamy się na czymś innym. Na przykład w Brudzeńskim Parku to jest ochrona ptaków i ochrona nietoperzy. Polega ona na wystawianiu, na przykład na zakładaniu budek dla nietoperzy. To są takie płaskie budki. Czasami jak ktoś widzi, może się zdziwić, do czego ta budka, bo ona nie ma otworu, tak jak jest ptasia. Otwór ma pod spodem, bardzo wąski. I to jest dzienne schronienie dla nietoperzy. które w nocy polują, latają za owadami, a w dzień muszą gdzieś się schować. Teraz mamy troszeczkę mniej drzew starych, dziuplastych, z grubą korą, to dlatego potrzeba jest wystawiania tych budek dziennego pobytu dla nietoperzy, dziennego schronienia, albo dla ptaków, prawda? Dla wszystkich ptaków. To są budki mniejsze, średnie i większe, w zależności od wielkich, inne budki dla sikorek, z mniejszymi otworami, mniejsze, dla szpaka, dla sów jeszcze większe. I te budki też rozkładamy na terenie Brudzyńskiego Parku, tu najbliżej to mamy po kilkaset budek dla nietoperzy i kilkaset budek dla ptaków.
Mhm. Ja bym rozwinął jeszcze troszeczkę temat turystyki, bo oczywiście dbacie, żeby wszystko było tam bezpiecznie, poprawnie ta turystyka się odbywała, ale czy zależy wam też na dużej ilości turystów tam? No bo jeśli na przykład pomyślimy, no taki najbardziej popularny na myśl mi przychodzi Tatrzański Park, gdzie no, na pewno w pewnym sensie zależy, żeby działaczom, żeby było tam dużo ludzi, bo także pobierają za to opłaty. I wiadomo, że to później te środki można przeznaczyć na to, żeby ten park dobrze funkcjonował. Czy wam też także zależy na dużej ilości turystów, czy niekoniecznie?
Znaczy na przykład w Parku Tatrzańskim nie ma ograniczeń ilości turystów. Te wszystkie miejsca najbardziej popularne są oblegane. I tak naprawdę iść na Morskie Oko to się idzie w ciągłym tumie, no ale każdy jakoś tak się odezwoluje dla tych widoków, tak jakbyśmy spędzali sami, ale na razie nie ma ograniczeń wejść do Tatrzańskiego Parku. Jeszcze pobierane są dodatkowo opłaty. Nam zależy na tym, żeby ludzie też wypoczywali, żeby nie mieli ograniczonego dostępu poza wydzielonymi obszarami. Właśnie jak wspomniałem wcześniej, rezerwaty, nie można wchodzić. Jakieś uprawy leśne, gdzie możemy te drzewka zadeptać, ale udostępniamy park, budujemy szlaki turystyczne, oznaczamy szlaki turystyczne, remontujemy pomosty, żeby jednak tu mieszkańcy Mazowsza mieli gdzie wypoczywać, mieli gdzie pójść, mieli zobaczyć możliwość bardzo ciekawych miejsc, gdzie udostępniamy specjalnie, na przykład budujemy pomosty, jak na tym jeziorku Torfy, gdzie jest wybudowany przez nas pomost drewniany, albo na Bagnie Całowanie, gdzie jest 600 metrów pomostu przez bagno, bo inaczej byśmy tam nie weszli. Nigdy byśmy tego bagna tak naprawdę nie zobaczyli, jeśli nie byłby zbudowany pomost. Właśnie z myślą o mieszkańcach Mazowsza. I każde parki, nawet narodowe parki, jednak te szlaki udostępniają, naprawiają, budują. I to też jest taka możliwość, że omija się właśnie te tereny najcenniejsze, które chcielibyśmy zostawić przyrodzie. Tak parki narodowe tak postępują i krajobrazowe również, że kanalizujemy trochę ten ruch, oszczędzając te miejsca bardzo wartościowe przyrodniczo.
A czy panu zdarza się odpoczywać w parkach krajobrazowych? No bo jednak wiąże pan z tym swoją pracę zawodową. Na pewno wiele razy bywa tam w sprawach służbowych. Czy prywatnie także się to zdarza?
No bardzo często jeżdżę z żoną albo z dziećmi do któregoś parku. Bardzo przeważnie jest to parki te najbliższe, czyli Mazowiecki Park, Chojnowski Park. Pochodzić sobie, zobaczyć, albo choćby teraz na grzyby iść, co za bardzo nie mam czasu, ale postaram się znaleźć jakąś chwilę, żeby prywatnie iść na grzyby sobie pozbierać.
No to mam nadzieję, że taki czas pan znajdzie. Mam nadzieję, że też także związany z wizytą w Płocku może znajdzie się ten czas, żeby odwiedzić czy to Brudzyński Park Krajobrazowy, czy może inny las, żeby gdzieś na to grzybobranie się wybrać, żeby się troszeczkę odprężyć. Ale ja oczywiście muszę wykorzystać pana wizytę w Płocku w 100% i dopytam jeszcze o tą ochronę czynną w parkach, żeby pan rozwinął nam troszeczkę ten temat.
To jest jedno z naszych podstawowych zadań, ochrona przyrody, a szczególnie ochrona czynna. I między innymi za fundusze województwa mazowieckiego, to są fundusze europejskie, w Kozienickim Parku wybudowaliśmy wylęgarnię raka szlachetnego, raka błotnego i dwóch ryb, różanki i szczebli błotnej. Za fundusze Mazowsza został wybudowany budynek nowy, wyposażony. To nas kosztowało 5 lat temu około miliona złotych razem, plus do tego doszły działania ochrony czynnej. I ta wylęgarnia polega na tym, że my odławiamy samice ciężarne, na przykład raka, które rodzą małe raki i my te raki podchowujemy przez okres lata, kiedy one już będą troszeczkę większe, bardziej samodzielne, bo w przyrodzie wszystkie te małe osobniki, młode, one bardzo szybko giną w dużych ilościach. I ta wylęgarnia nasza, czyli taki podchów raku, polega na tym, że je przetrzymujemy parę miesięcy i wypuszczamy teraz na jesieni, kiedy one już są większe, mają większe siły, są bardziej samodzielne i zwiększamy w ten sposób przeżywalność. Również to stosowaliśmy do ryby strzebli błotnej. To jest taka mała ryba, która zamieszkuje takie właśnie błotne zbiorniki i ona sobie świetnie radzi w takich warunkach. I różanka, taka jak nazwa wskazuje, taka troszeczkę różowa ryba, czerwonawa, i też w tej wylęgarni je podchowaliśmy. Jak powiedziałem, bardzo dużo stawiamy budek w lesie dla ptaków, dla nietoperzy, ale również dla pilchowatych, żeby te zwierzęta miały gdzie się chować, miały schronienia na dzień, na przykład jeśli prowadzą nocny tryb życia, czy ptaki, żeby miały miejsce wylęgu swojego. I to jest nasze takie zadanie, które przynosi nam bardzo dużą satysfakcję, że pomagamy przyrodzie, chronimy. No bo wbrew pozorom ta przyroda jest bardzo słaba i może być szybko zniszczona przez człowieka, i te działania są niezbędne i bardzo takie pożyteczne.
No właśnie, tak jak pan powiedział, ta przyroda i często jest niszczona przez człowieka i przez wiele tysięcy lat była niszczona przez człowieka, i wiele rzeczy, które wydarzyły się złych w przyrodzie, to jest niestety skutek naszych zachowań. Ale czy na obecną chwilę, tak jak wy prowadzicie wiele fantastycznych działań, żeby przedłużać życie niektórych gatunków, żeby one się rozwijały, czy bez waszych działań przeżycie wielu gatunków byłoby możliwe bez tej pomocy człowieka?
No w dzisiejszych czasach bardzo to dla tych zwierząt jest bardzo trudne. Na przykład wspomnę o płazach. Mamy akcję przenoszenia płazów. No bo wybudowaliśmy pełno dróg, mamy samochody, musimy gdzieś jeździć. I przerywamy szlaki migracyjne płazów, które wędrują do wody na wiosnę, żeby się rozmnażać. I bez naszej pomocy to ta populacja byłaby bardzo zmniejszona, a wręcz mogłaby zaginąć. Czyli stawiamy zapory dla tych płazów, zbieramy je w wiaderka, przenosimy na drugą stronę. Oczywiście najlepszym sposobem jest wybudowanie przejścia podziemnego pod drogą, gdzie te płazy nie mogą przejść, ale to już wydatek jest większy, to kosztuje bardzo dużo, czasami nawet miliony złotych, żeby wybudować przejście dla płazów czy przejście dla zwierząt. Głównie przerywamy szlaki migracyjne i może zaginąć taka populacja, bo czasami te populacje nie są wcale duże. To może być jakiś jeden zbiornik średniej wielkości albo parę zbiorników, gdzie ta populacja płazów jest i ona przydzielona przez drogę może zaginąć bez naszych działań.
Mhm. Jak pan powiedział o tych tunelach podziemnych, to tak wspomnę, na pewno dużo z nas widzi takie wiadukty, jadąc jakimiś ekspresowymi drogami, takie wiadukty nad naszymi głowami, jak przejeżdżamy. I często te wiadukty są właśnie stworzone po to, może tego nie wiemy, więc powiem o tym, żeby zwierzęta mogły przechodzić właśnie na drugą stronę. Zgadza się?
Tak, zgadza się. To przeważnie nad drogami szybkiego ruchu, gdzie ona jest cała wygrodzona, żeby, jak wspomniałem, nie przerywać szlaków migracyjnych zwierząt, wędrówek godowych zwierząt, to musimy takie przejścia robić. One są monitorowane oczywiście i są wykorzystywane przez zwierzęta. I to jest głównie na terenach leśnych, tu na autostradzie A2, jak przejeżdżamy w Bolimowskim Parku, to widzimy chyba dwa takie przejścia, właśnie żeby nie przerywać tej spokojnej wędrówki zwierząt, tu dużych ssaków.
Mhm. Czy dużą pomocą właśnie są dla was takie wsparcia, jak właśnie Fundusze Mazowsze, na przykład, o których pan wspomniał?
To bardzo duże wsparcie. Wspiera nas województwo mazowieckie, tu wydając swoje środki, ale również wspierają nasze inne instytucje, na przykład Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. W zeszłym roku na przykład wybudowaliśmy bardzo dużo budek dla gongoła i tracza. To było wsparcie za 100 tysięcy złotych i budki dla tych dwóch gatunków właśnie przy zbiornikach wodnych stawialiśmy. I co roku wspierają nas właśnie głównie Mazowsze.
Cieszymy się, mam nadzieję, że tego wsparcia będzie dużo, bo takie miejsca trzeba chronić gatunki zwierząt, trzeba chronić wyjątkowe miejsca, w których możemy my później odpoczywać, które dają nam napływ tego tlenu, tego wszystkich pozytywnych rzeczy, których nam brakuje w tym codziennym życiu, w tej popularnej betonozie, jeśli ktoś w mieście mieszka, który jest niestety coraz więcej. Panie Sylwestrze, nasze spotkanie dobiegło końca. Ja panu bardzo dziękuję za podzielenie się swoją wiedzą. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mieli okazję się spotkać. Naszym wspólnym dzisiejszym gościem był pan Sylwester Hołast, dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia i zapraszam do parków.